Witam, pozdrawiam Was, bracia i siostry. Nazywam się Denis Serdyczenko. Jestem biskupem, a także pastorem Odeskiego Kościoła Narodowego. Jestem także prezesem charytatywnej fundacji Dobry Samarytanin w Odessie. Może trochę o nas. Odessa to dość duże miasto na południu Ukrainy z milionem mieszkańców. Nasza fundacja charytatywna jest jedną z największych w mieście i obwodzie odeskim. Jesteśmy dość aktywni. Aby mówić o naszych działaniach, podam kilka statystyk. W mieście organizujemy imprezy masowe. Na przykład jednym z takich projektów jest Wielkanocna Rekonstrukcja, podczas której gromadzimy do 5000 osób i rozmawiamy o Jezusie Chrystusie. Jest to kompletna rekonstrukcja z udziałem żołnierzy rzymskich. Dzięki niej wiele osób dowiedziało się o Jezusie Chrystusie. Otrzymaliśmy nawet nagrodę. Wręczył ją nam minister kultury Ukrainy. Jest to więc jeden z kierunków. Nasza fundacja ma również ogólnokształcącą szkołę kształtowania osobowości, w której dziś uczy się do 100 dzieci, z czego 50% to imigranci, a także dzieci personelu wojskowego. To wszystko utrzymuje się z darowizn. Jest to prywatna szkoła o uprawnieniach szkoły publicznej, w której dzieci mogą uzyskać dyplom państwowy. Gdy zaczęła się wojna, nie wyjechaliśmy z Ukrainy. Dalej pracowaliśmy, ryzykując życie, ryzykując straszne rzeczy. Ale w tej chwili zajmujemy się dystrybucją pomocy humanitarnej. Są to paczki spożywcze dostarczane na terenie całej południowej Ukrainy. W tej chwili mamy 89 oddziałów. Czym jest taki oddział? Wspólnie z pracownikami miasta lub wsi rozdajemy paczki żywnościowe, czyli jest to wspólne dzieło urzędników państwowych, a także nas jako wierzących, filantropów, którzy rozprowadzają pomoc humanitarną. Na przykład tylko w jednym miejscu, to jest w Odeskim Kościele Narodowym, rozdaliśmy około 150 tysięcy paczek spożywczych. Ale nie tylko rozdajemy, każdemu mówimy o Jezusie Chrystusie. To jest bardzo ważne. Każdemu głosimy Jezusa Chrystusa, bo po co mielibyśmy rozdawać paczki żywnościowe, jeśli nie mówilibyśmy o Bogu? Możemy dziś powiedzieć, że tylko w jednym kościele, w Odeskim Kościele Narodowym, mamy już dziewiąty chrzest w czasie wojny. W niektórych miastach i wsiach mamy praktycznie wzrost liczby członków kościoła z 30 do 200 osób. Dziękujemy Bogu, że dał nam tę możliwość, otworzył drzwi i możemy głosić Ewangelię. Oczywiście mamy wiele projektów, w tym instalacje pieców, na przykład na terenach wyzwolonych, w regionie chersońskim, gdzie była powódź, gdy zawaliła się Kachowska elektrownia wodna. Widzimy, jak dzięki tej służbie wielu ludzi dowiaduje się o Bogu. To jest najważniejsze. Z tego powodu to robimy i w tym działamy. Mamy mocne przekonanie i mamy jedną zasadę, którą zaczerpnęliśmy z Pisma Świętego. To jest z Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 14. Wy jesteście światłem świata. Biblia mówi, jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Naszą zasadą jest, że światło stawiamy na wzgórzu. Jeśli kościół zostanie zabrany z miasta lub wsi, a miasto nie zauważy, że kościół przestał istnieć, to oznacza, że kościół nie jest solą dla tego społeczeństwa, nie świeci w tym społeczeństwie. I to wszystko nas popycha do takich rzeczy, kardynalnych rzeczy. To ruch w tym kierunku. Jaki jest problem? Problem polega na tym, że czasami nie zdajemy sobie sprawy, że Bóg wymaga od nas pewnego poświęcenia. Bóg wymaga od nas zrobienia czegoś na Jego chwałę. Ale kiedy zaczynamy działać, wtedy Bóg zaczyna przekonywać ludzi i oni zaczynają słuchać Ewangelii. Chciałbym podać kilka przykładów. Kiedy zaczęła się wojna, osobiście mi grozili i mówili: przyjdą Rosjanie, złapią cię, uciekaj, zabierz rodzinę i uciekaj z tego miasta. Nie pozwoliło mi na to sumienie z kilku powodów. Jedna z przyczyn, jak będę mógł patrzeć ludziom w oczy i głosić Ewangelię o odwadze w Bogu, albo mówić, że Bóg ich kocha, jeśli sam uciekam, zostawiam wszystko i nie okazuję miłości. Kiedy zaczęła się wojna, ludzie sami zaczęli przychodzić, żeby po prostu być w kościele. Dlaczego? Bo wcześniej przez 30 lat pracowaliśmy w mieście. Po trochu robiliśmy małe projekty charytatywne i za każdym razem ta dobroczynność stawała się coraz większa. Ludzie zaczęli zauważać, że ich kochamy. Kochamy Boga. I często zadają pytanie, dlaczego to robimy. A powód jest bardzo prosty. Robimy to, ponieważ tak nam nakazał Jezus Chrystus. Mówię to w telewizji. Mówię to, kiedy zbierają się organizacje wolontariackie, a nie kościelne. Mówię o naszym motywie. Motyw jest bardzo prosty. Kochamy Jezusa Chrystusa. Nie dlatego to robimy, że jesteśmy milsi od innych ludzi, ale dlatego, że kochamy Jezusa Chrystusa i pełnimy dobre uczynki. Tak, tysiące i tysiące pomóc. Tak, tysiące i tysiące osób otrzymało pomoc. Ale nie dlatego, że jesteśmy mili. Nie dlatego, że jesteśmy najbogatsi. Nie dlatego, że chcemy się pokazać. Robimy to, ponieważ wierzymy, że przez to imię Jezusa Chrystusa jest wielbione. A dzisiaj widzimy, że imię Jezusa Chrystusa jest uwielbione. W tym tekście, Ewangelia Mateusza 5:14, czytamy, że jesteśmy światłością świata. Nie możemy po prostu świecić. Światłość sama ma wystarczająco silny reflektor, by oświetlać ciemność. Chcę powiedzieć o niektórych mitach ewangelizacji. Często człowiek myśli, że jest specjalna lista pomiaru uniwersalnych metod ewangelizacji. Nagle wyjdziemy razem na ulicę, razem zaśpiewamy, wszyscy ludzie będą żałować za grzechy i się nawrócą. Muszę was rozczarować. Nie ma takiej specjalnej metody ewangelizacji, która jest wyjątkowa na każdą okazję i w każdym mieście, w każdym kraju będzie działać. Każde miasto jest wyjątkowe. Zdaliśmy sobie sprawę z jednej rzeczy, że nasza Odessa jest piękna i wyjątkowa. Kochamy to miasto. Zaczęliśmy szukać możliwości i metod, jak przeniknąć do tego miasta i jak okazywać tu miłość Jezusa Chrystusa. Kiedy zaczynaliśmy naszą posługę ewangelizacyjną, zaczynaliśmy współpracować z władzami, ze wspólnotą. To była stosowana taka metoda, aby rozdawać ulotki na ulicy. Ale rozmawialiśmy z zespołem. Nawiasem mówiąc, bez zespołu nie da się wykonać dużo pracy, a mamy dość duży zespół, więc powiedziałem mojemu zespołowi, kto przyjmuje te zaproszenia. Sam na ulicy nie biorę takich broszur, ale wydajemy dużo pieniędzy na ich drukowanie i uparcie je rozprowadzamy, uważając, że to najlepsza metoda ewangelizacyjna. I zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie są nasi odbiorcy. Bóg dał nam bardzo ważną myśl. Powiedział, że istnieje społeczeństwo. To jest jak siatka. Tutaj są młodzi ludzie. W tym koncie są ludzie starzy, dzieci, ludzie w średnim wieku. I musimy zrozumieć, jacy są nasi odbiorcy, aby stworzyć treść zaproszenia dla konkretnej osoby. Nie da się ogarnąć wszystkich i jakoś być zrozumiałym dla wszystkich. Zdecydowaliśmy się na grupę docelową i zrozumieliśmy, komu chcemy głosić. To byli młodzi ludzie z małymi dziećmi. Nie ma ich na ulicy, nie ma ich w parku, są w samochodach, w pracy. Jak zdobyć tych ludzi? Zaczęliśmy szukać w Odessie miejsca, gdzie ci ludzie się znajdują. Zobaczyliśmy, że są oni głównie w samochodach. Wtedy były płyty, więc zaczęliśmy drukować płyty i je dystrybuować, żeby można je było odtwarzać w samochodzie. Szukaliśmy i zdaliśmy sobie sprawę, że nie ma uniwersalnego sposobu. Zaśpiewamy piosenki i cała Odessa nagle zacznie służyć Bogu. Trzeba szukać klucza do każdego audytorium. Drugi mit, dość powszechny w chrześcijaństwie. Podoba nam się jakaś metoda ewangelizacji. Lubimy na przykład karmić ludzi i myślimy, że dzięki tej metodzie cała Odessa albo Lublin się nawróci. Nie ma czegoś takiego. Niekoniecznie to, co mi się podoba, będzie akceptowalne dla ludzi. Podoba nam się sposób, w jaki chrześcijanie uspokajają, uśmierzają ból. Lubimy sposób, w jaki chrześcijanie czytają Pismo Święte, ale jeśli czytamy Pismo Święte, dla ludzi jest ono niezrozumiałe i dziwne. Musimy argumentować jak apostoł Paweł. Sama natura uczy. Wtedy zaczęliśmy zmieniać nasze myślenie, myślenie zespołu, że metoda ewangelizacji, która jest potrzebna, to metoda, której potrzebują ludzie. Coś, co będzie dla nich akceptowalne. Na przykład wielkanocna rekonstrukcja, masowa impreza teatralna. Gromadzi się cała Odessa, aby przyjrzeć się temu szczególnemu wydarzeniu. Ludzie nacieszą oko, nacieszą ucho i przez to docieramy do dusz tych ludzi. Problemem jest również, że my, wierzący, często robimy ewangelizację w pośpiechu. Teraz się za to chwyciłem i zrobiłem, bo w tej chwili musimy coś pilnie zrobić. Pewnego razu dzwoni do mnie młody człowiek i mówi, że niedługo, za 2 tygodnie, będziemy mieć Wielkanoc. Dajcie nam jakąś scenę czy kostiumy. Szybko poprowadzimy ewangelizację w naszym mieście i przyjdziemy do kościoła służyć. To nie działa. Do organizacji imprez przygotowujemy się pół roku, rok, a im bardziej przemyślane wydarzenie, tym lepiej niesie ludziom Ewangelię. To nie jest tylko zabawa, na którą wyszliśmy i bez przygotowań, bez prób coś pokazaliśmy i ludzie nagle będą w szoku. To nie zadziała. Jest też inny mit, który nazwałem szeroko znanym w wąskich kręgach. Ludzie myślą, że zaprosimy jakiegoś znajomego super ewangelistę, on przyjdzie i będzie mówił o Bogu, a ponieważ ja go znam, każdy powinien go znać. I tu niespodzianka. Ludzie, którzy chodzą po naszych miastach, nie znają naszej gwiazdy, nie znają naszych śpiewaków i nie znają w ogóle Boga. Nie możemy myśleć, że ktoś przyjdzie i wykona naszą pracę, ale musimy pomyśleć o tym, co mamy im do powiedzenia o Jezusie Chrystusie w zrozumiałym dla nich języku. Każde miasto, chcę powtórzyć, jest wyjątkowe. Każde miasto ma swoją specyfikę i można wykorzystać tę specyfikę, aby Ewangelia rozbrzmiewała i aby miała moc, potężną moc. Kiedy zaczęła się wojna i wielu nie wiedziało, co robić, jasno zrozumieliśmy, czego Bóg od nas chce. Powiem więcej. Sam Bóg przemówił we śnie, co konkretnie robić i gdzie się udać. Kiedy wszyscy ludzie uciekali za granicę, uciekali, aby ratować swoje życie, wtedy Bóg powiedział, Nie, idźcie w przeciwną stronę, naprzeciw wrogowi, w kierunku wroga i pomagajcie miastu Mikołajów. I Bóg powiedział, im bardziej pomożesz Mikołajowi, tym mniej zostanie dotknięta Odessa. To było nadprzyrodzone. I zebraliśmy wszystko. Kiedy pułki w Odessie były puste, nie było gdzie kupić produktów, nie było pomocy humanitarnej, zebraliśmy wszystko, co mieliśmy. Niektórzy mówili, jak? Nie mamy nic. Musimy też przetrwać wojnę. Mówię, nie, musimy iść do Mikołajowa. Spakowaliśmy się i wyjechaliśmy do Mikołajowa. I na własne oczy widzieliśmy, jak Bóg wywołał burzę na morzu, kiedy nie powinno jej być. Na własne oczy widzieliśmy rosyjskie statki, ale nie mogły one zbliżyć się do naszego brzegu. Dlaczego? Ponieważ Bóg zesłał mgłę i sztorm. Bóg w sposób nadprzyrodzony wstawił się za nami. Dla Boga ważne jest, abyśmy spełniali Jego wolę i byli tam, gdzie On chce, żebyśmy byli. Inną ważną kwestią jest to, że często idziemy tam, gdzie Bóg nie chce nas widzieć. Idziemy tam, gdzie jest to dla nas wygodne, ale powinniśmy robić to, czego chce Bóg. Jeśli Bóg chce, żebyśmy na przykład byli w Odessie, chce nas widzieć tam. Jonasz, kiedy Bóg chciał go zobaczyć w Niniwie, postanowił uciec do Tarszyszu. Myślał, że Bóg go nie zobaczy. Ale Bóg zesłał burzę i wysłał wieloryba, aby sprowadził go z powrotem do Niniwy, ponieważ miał być w Niniwie. Tak, w Niniwie nie było bezpiecznie. W Niniwie był wróg, którego nienawidził. Ale Bóg kazał mu udać się do Niniwy, która była dla Jonasza najbezpieczniejszym miejscem, choć dla kogoś innego mogło być inaczej. Ale Jonasz pomyślał, że to Tarszysz w Hiszpanii jest dla niego najbezpieczniejszym miejscem i udał się do Hiszpanii. I co się stało? Był taki sztorm, że on sam później powiedział, aby go wyrzucić do morza i żeglarze to zrobili. Ale Bóg ocalił go, aby mógł pełnić jego wolę. Kiedy coś robimy, bardzo ważne jest, abyśmy nie tylko dobrze się bawili. Zauważyłem w chrześcijaństwie taki chrześcijański romantyzm, że ludzie się bawią. Cóż, chodźmy tam, chodźmy na miasto, pośpiewajmy, a potem zjedzmy lody. I widzę, że ludzie nie rozumieją, że to jest służba. Ten romantyzm, że razem coś zjemy, porozmawiamy, nie zadziała. Bóg chce, abyśmy wypełnili Jego wolę. A dzisiaj żyjemy w trudnym czasie, ale to czas, który wyznaczył nam Pan. Jest to wspaniały czas, najlepszy, jaki Bóg kiedykolwiek stworzył. A dzisiaj możemy być tak wydajni i efektywni, jak to tylko możliwe. W tym czasie możemy być błogosławieństwem dla ludzi najbardziej, jak to możliwe. I ważny punkt, na który chcę zwrócić uwagę. Nie odgrywaj roli. Ludzie często odgrywają rolę. Ktoś odgrywa rolę misjonarza, jednorazowego misjonarza, rolę jednorazowego kaznodziei. Odgrywa rolę, bo jest wesoło, jest dobrze. Kiedy przestaje być wesoło, on gdzieś znika, traci zainteresowanie uczestniczeniem w tym. To nie jest właściwe. Musimy zrozumieć, że służąc Bogu, musimy służyć bez szukania rozrywki. To jest naprawdę poważne. Tu chodzi o ratowanie ludzi. Jest jeszcze jeden ciekawy punkt, który chcę podkreślić. Nie buduj podziału między tobą a osobą, której głosisz. Od czego często zaczynamy nasze zwiastowanie? Ty jesteś nie taki, jesteś z tradycyjnego kościoła, z cerkwi, kłaniasz się bożkom. I człowiek zaczyna się wtedy bronić. Nie jestem taki zły, dlaczego tak do mnie mówisz? Zaczyna się kurczyć. Ale to nie jest w porządku. Kiedy zaczynam głosić, mówię, wiesz, jestem taki jak ty, jestem z Odessy. Też przeżyłem ataki dronów. Jestem z wami, też chodzę na front. Tam też głoszę. Niosę pomoc humanitarną. Byłem w waszych wioskach. Kiedy rozmawiam z przesiedleńcami, którzy są w Odessie, mówię, z jakiej jesteście wsi? Z jakiego miasta? Jesteśmy stamtąd. Mówię, że tam byłem i staję się ich częścią. Jak możemy głosić ludziom, jeśli ich nie kochamy, jeśli oddzielamy się od nich? Jesteśmy częścią narodu. Jestem z Odessy. Jestem Ukraińcem. Kocham swoje miasto, kocham swój kraj. Moje głoszenie jest efektywne z jednego powodu, że kocham miasto i kocham ludzi. I kiedy ludzie patrzą mi w oczy, widzą, że nie kłamię, że mówię prawdę i otwierają swoje serca na to, aby usłyszeć kazanie miłości o Jezusie Chrystusie. Bo miłość Jezusa Chrystusa jest największa. Ludzie powinni zobaczyć tę miłość w naszych oczach, w naszych działaniach. Nie buduj podziałów, nie oddzielaj się od ludzi, nie różnijmy się od nich. Jedynym, co nas różni, jest to, że Bóg zmiłował się nad nami i usprawiedliwił nas. Bóg zlitował się nad nami i usprawiedliwił nas. To nas wyróżnia. Jeszcze kolejny punkt. Kozak za liniami wroga. Tak to nazwałem. Kozak to żołnierz, który jest zwiadowcą, który jest za liniami wroga. Wiecie, jesteśmy jak owce wysłane między wilki. Jesteśmy w świecie. Nie łączymy się z tym światem, ale jesteśmy jak posłańcy Boga na tym świecie i tu głosimy. I musimy pamiętać, że nasze królestwo w niebie nie łączy się z tym światem. Często zdarza się, że ktoś poszedł głosić władzom, a na koniec połączył się ze światem i zapomniał, po co poszedł. Bo są nagrody, władza, trybuna. I dzięki Bogu mamy to wszystko. Co więcej, powiem, że w czasie wojny nasza fundacja i ja otrzymała order obrony Odessy. Również wcześniej otrzymaliśmy order zasługi dla miasta za działania charytatywne. Tak, nasza fundacja ma dość duży wpływ na miasto. W czasie wojny pewne wydawnictwo badało, którzy ludzie mają wpływ na miasto. Ja wszedłem i nasz kościół wszedł do setki wpływowych ludzi w mieście. To jest bardzo ważne i ma to znaczenie nie dla mnie, nie dla Kościoła, ale jest ważne dla Królestwa Jezusa Chrystusa, bo z tej mównicy często możemy mówić o Bogu. Kolejną kwestią jest przegranie bitwy, aby wygrać wojnę. Mała bitwa może polegać na poddaniu się, może na jakiejś pomocy. Często pragniemy całkowitego zwycięstwa. Co kochamy, głosząc Ewangelię? Aby setki ludzi nawracały się i płakały. Ale chcę wam podać statystyki. Zanim ktoś nawróci się w kościele, musi przynajmniej 8 razy usłyszeć o Jezusie Chrystusie. Może jesteśmy pierwszymi, z którymi spotkał się na swojej drodze, a może 8, a może 5. Musimy siać Słowo Boże. I przez to sianie, spokojne, bez stresu, przystępne, musimy mówić o Jezusie Chrystusie. Tak, czasami tracimy, gdy niesiemy paczki z jedzeniem. Tracimy czas, tracimy finanse, paczki z jedzeniem, komuś się wydaje. Ale nie przegrywamy. Przegrywamy może małą bitwę, ale chcemy wygrać wielką wojnę o duszę ludzi. Gdzie jeszcze pomagamy? Oto jeden przykład. Jesteśmy w mieście, uczestniczymy w jednej imprezie. Tam dali sprzęt, dali scenę, krzesła. Ale kiedy przychodzą na imprezę do nas, to zapraszamy ich wszystkich i mówimy, przyjdźcie, pomóżcie, te sprzęty nam pomogą w tym, te sprzęty nam pomogą w czymś innym. Ale co najważniejsze, przychodzą do nas i słuchają głoszenia Ewangelii. Musimy więc otworzyć nasze serca, tak jak zrobił to Jezus Chrystus, i komunikować się, mówić. Bo jak nie będziemy mieli łączności, to będziemy zamknięci. Będziemy się bać utraty własnego kręgu ludzi. To oczywiście będzie duży problem. Dzisiaj nasz Kościół otworzył swoje podwoje, a drożność Kościoła wynosi do 600 osób dziennie. Taka przepuszczalność ludzi. Oznacza to zużycie drzwi, klamek, toalet. To czynsz, to amortyzacja wszystkiego. Ale po co? Aby ludzie przekroczyli próg Kościoła i aby ocalili swoje dusze. Teraz tak bardzo chronimy materialne rzeczy. Takie cenimy, że stają się cenniejsze niż dusze ludzi. Ale my, jako słudzy Jezusa Chrystusa, musimy pamiętać, że jest to tylko środek, dzięki któremu docieramy do dusz ludzi poprzez głoszenie słowa Ewangelii. Jest wiele zasad, o których chciałbym dzisiaj powiedzieć, ale chcę podsumować niektóre rzeczy, ponieważ zostało nam niewiele czasu. Odeski Kościół Narodowy na południu Ukrainy wykonuje bardzo dużo pracy. Naszym zadaniem nie jest, żeby dzisiaj, teraz było dużo ludzi. Nasz bieg jest długi i płynnie przenikamy do społeczeństwa. Jesteśmy częścią społeczeństwa. Nie wymarzymy się jeszcze ze społeczeństwa. Tak, czasami chcesz się oburzyć i powiedzieć, że wszystko jest złe. Złe są środowiska ortodoksyjne i LGBT, jedno i drugie. Ale my nikogo nie krytykujemy, tylko głosimy Jezusa Chrystusa. Jeśli stajemy się krytykami, to po co jest miłość? Musimy być wobec siebie krytyczni, a okazywać miłość innym. Przejawiać świętość, czuwać nad świętością w sobie, ale innym okazywać miłość, dawać ludziom miłosierdzie, bo świętość jest dla Boga, a miłosierdzie i miłość są dla ludzi, a nie odwrotnie. Ale kiedy okazujemy świętość ludziom, a miłość Bogu, to wtedy jest na odwrót. Ludzie nie usłyszą. Ich uszy będą zakryte. Ważne jest, aby kłaść odpowiednie akcenty. I dlatego dziś głosimy w centralnej telewizji ukraińskiej, głosimy w telewizji w Odessie, głosimy poprzez prasę, billboardy rozwieszone po całym mieście. Głosimy poprzez pracę społeczną. Głosimy na Facebooku, na Instagramie, na YouTubie. Głosimy na każdej platformie, na którą pozwala nam Bóg. A ludzie słyszą to, co najważniejsze, i dochodzą do wiary. Niech Pan nam błogosławi, aby wszelkie stosowane przez nas metody były jak najbardziej skuteczne, bo czas się kończy. Ale chciałbym, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało o Jezusie Chrystusie. Niech Pan nam błogosławi i niech nasza modlitwa zostanie wzniesiona do Boga, aby udzielił nam błogosławieństwa. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Amen.